Czy przyszłość potrzebuje informatyki? 21 grudnia 2010.00. Długoletni horyzont czasowy uniemożliwia zwykłe planowanie. Można się jednak pokusić o przewidywanie przyszłości na podstawie obecnych megatrendów. Świat w wersji 6.0 nie jest wcale tak odległy, jak nam się wydaje. Computer World zagląda w przyszłość, aby poprzez opis nowych technologii i ich cech doradzić informatykom i menedżerom, co ich czeka w najbliższym czasie. Horyzont takiego przewidywania jest jednak z reguły nie dłuższy niż kilka lat. Dla odmiany literatura science fiction wybiega w przyszłość dalej, ale patrzy na nią z perspektywy codziennego życia, nie zaś przedsiębiorstwa. Spróbujmy dziś zapełnić tę lukę. A więc co czeka informatykę za lat nie 5, nie 10, a 30? S.164117 nie wiesz, czego nie wiesz. Długoterminowy horyzont czasowy wyklucza zwykłe planowanie, rozumiane jako identyfikacja trendów, ekstrapolowanie ich w najbliższą przyszłość i przewidywanie konsekwencji. Uczmy się z przeszłości. Czy ktoś w roku 1980 przewidziałby internet, globalizację i społeczeństwo 2.0? Raczej nie, ale jednak, gdy głębiej się zastanowić, widać, że wszelkie podwaliny były już obecne. W najlepsze trwała rewolucja mikrokomputerowa. Sieć ARPANET łączyła największe ośrodki akademickie Stanów Zjednoczonych, zaś komunizm chwiał się w posadach, dając nadzieję na to, że już wkrótce świat zjednoczy się jak nigdy wcześniej, a widmo globalnej wojny jądrowej i końca cywilizacji odejdzie na drugi plan. Doświadczenie uczy także, że w 30-letnim horyzoncie czasowym zdarza się co najmniej jedna zmiana o charakterze fundamentalnym, dotykająca wszystkiego i wszystkich. XX wiek obfitował w takie zmiany. U jego progu wymyślono samochód i samolot, które stały się fundamentem współczesnego transportu. Pojawiła się masowa produkcja, baza współczesnego przedsiębiorstwa. W wymiarze politycznym zaś najważniejszymi trendami były totalitaryzm i liberalna demokracja, dwa ustroje wychodzące z różnych korzeni filozoficznych, których starcie określiło zdecydowaną większość konfliktów minionego stulecia i ostateczne, choć mniej niż bardziej trwałe, zwycięstwo liberalnej demokracji wita nas w świecie 2.0. W pierwszej dekadzie XX i stulecia S.164118 megatrendy na dziś. Zacznijmy więc nasz forecast od dostrzeżenia najważniejszych wedle współczesnej wiedzy trendów, zarysowanych u progu tego wieku. Na początku rozważmy trendy społeczne, bo wydaje się, że tutaj następuje najwięcej ciekawych zjawisk. Pojawienie się autonomicznych zbiorowości, sieci społecznych bez wyraźnego przywództwa, ale potrafiących działać w określonym celu i osiągać wyraźne rezultaty, to chyba najważniejszy kierunek. Kolejnym trendem społecznym wyraziście rysującym się na horyzoncie XX i wieku jest starzenie się społeczeństw. Europa, z dzisiejszej perspektywy pozostająca w tyle zarówno pod względem dynamiki gospodarczej, jak i demograficznej, wydaje się coraz bardziej trwale wyrzucana poza główny nurt gospodarki, ale Chiny i Indie, które dziś wiodą prym swoim blisko 3-miliardowym w sumie potencjałem ludzkim, za lat 30 będą mieć 3-miliardowy kłopot, czyli armię schorowanych emerytów do utrzymania. Ostatni z trendów społecznych, o jakich warto tu wspomnieć, to coraz wyraźniejsze zwracanie się ku jakości życia i ochronie środowiska naturalnego. Wydaje się, że masa krytyczna w społeczeństwach rozwiniętych została osiągnięta. Nie ma znaczenia, czy zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka to realny problem, czy umiejętna inżynieria społeczna. Ważne, że zamożne społeczeństwa północy w coraz większym stopniu świadome są konsekwencji eksploatowania zasobów naturalnych i coraz bardziej są zdeterminowane, aby w przyszłości człowiek był mniej uciążliwy dla środowiska macierzystej planety. Gigatrendem jest w ogóle coraz większa odpowiedzialność społeczeństw i przedsiębiorstw za otoczenie. Nie tylko środowisko, ale i lokalne wspólnoty, mniejszości, zdrowie oraz dobrobyt jednostek i zbiorowości. Czas na megatrendy technologiczne. Pierwszy z nich wiąże się z coraz większą ilością i coraz szybszym przepływem informacji. Technologie transmisji danych, zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej, już dziś umożliwiają praktycznie nieograniczoną łączność przy akceptowalnych kosztach. Można bezpiecznie założyć, że przyszłość będzie usieciowiona, dostęp w każdym miejscu, dla każdego. Za rozsądną cenę wydaje się tylko kwestią czasu. Drugi trend to wzrastająca rola informatyki w medycynie. Już nie tylko urządzenia diagnostyczne, ale coraz częściej protezy i sprzęt rehabilitacyjny stają się inteligentne. Poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii oraz rozbudowanego oprogramowania, Będzie to szczególnie istotne w powiązaniu z tendencją do starzenia się społeczeństw, o czym więcej za chwilę. Trzeci nurt to permanentna zmiana do granic wiecznej chwilowości. Nowe urządzenia i wynalazki powstają i znikają coraz szybciej. Świat technologii żyje w ciągłym biegu. Słowa kluczowe tego megatrendu to na żądanie oraz adaptywnie. Dzisiejsze technologie, na czele z wirtualizacją i cloud computing, otwierają nam drogę do natychmiastowego dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się potrzeb i zmieniającej się skali. Wreszcie czwarty trend, wyraźnie obecny, to postępująca automatyzacja czynności. Już nie tylko w produkcji, ale także w usługach mamy do czynienia z eliminacją pracy ludzkich rąk oraz czy raczej przede wszystkim umysłów. Trend ten sprawia, że coraz większa liczba dóbr i usług powstaje przy coraz mniejszej liczbie białkowych roboczogodzin. S. 164-1119 rzut około w przyszłość. Zasileni zestawem fundamentalnych założeń na temat megatrendów obserwowanych współcześnie możemy wyruszyć na nieznane wody w kierunku przedsiębiorstwa i działu IT w wersji nawet nie 3.0, a 5.0 lub 6.0. W każdym razie za około 30 lat. Raz, dwa, trzy i uruchamiamy nasze wehikuły czasu. Jest rok 2040. Funkcjonujące przedsiębiorstwo jest zupełnie innego rodzaju niż to, które obserwowaliśmy w roku 2010. Choć nadal będziemy żyć w świecie wielkoskalowej, powtarzalnej produkcji. W wielkich fabrykach przygotowuje się towary, które trafiają do odbiorców. Tylko że odbywa się to niemal bez udziału ludzi, a przynajmniej nie przy standardowych procesach. Ludzie potrzebni są tylko, aby przestawić fabrykę. Na przykład z produkcji garnków na produkcję talerzy, albo by coś naprawić, poprawić lub udoskonalić. Poza tym procedury produkcyjne obywają się bez ingerencji białkowej. Podobnie wyglądają usługi konsumenckie, na przykład obsługa klienta. Rolę pracowników w call center przejęły cyfrowe awatary, które w spersonalizowany sposób obsługują kolejne sprawy. I tak, starsza pani łączy się z awatarem prezentującym siwiejącego pana w lekarskim kitlu, który spokojnie słucha o wszystkich jej chorobach i niedomaganiach. Młody mężczyzna ze skomplikowaną historią drobnych wykroczeń uzyskuje pomoc prawną od atrakcyjnego awatara młodej prawniczki, zaś fitness dla mającej kłopot z nadwagą nastolatki prowadzi awatar nieco starszej od niej i znacznie bardziej wysportowanej koleżanki. Fabryki nie produkują rzeczy dla dystrybutorów i hurtowników, bezpośrednio dla klientów. Często są to towary customizowane pod konkretne potrzeby. Na przykład gospodyni domowa zamawiająca robota kuchennego dobiera kształt i kolor obudowy, konfigurację mieszadełek oraz moc silnika. Zapotrzebowanie to przetwarzane jest na plan produkcji, który z kolei wpływa na plany dostaw. W przemyśle w roku 2040 nic nie jest zamawiane na zapas i nic nie pozostaje niezużyte. Czuwają nad tym zaawansowane aplikacje połączone wysokoprzepustowymi magistralami danych. Nadal istnieją oczywiście sklepy, ale spełniają one raczej funkcje żywych reklam towarów. Ich odwiedzanie zaś jest po prostu formą spędzania czasu. Jeśli jakiś towar spodoba się klientowi, składa zamówienie, a gotowy egzemplarz dostarczany jest mu do domu parę dni później. Fabryki działają w surowcowym obiegu zamkniętym. Głównym materiałem do wytwarzania nowych towarów są zużyte produkty, których użytkownicy się już pozbyli. Informacja o tym, ile jakiego materiału i surowca odpad zawiera, jest kluczowym elementem opisującym jego przydatność produkcyjną, metką środowiskową towaru, która wędruje za nim przez całe jego życie i pozwala ograniczyć ilość odpadów wywożonych na wysypisko czy do spalarni do absolutnego minimum, albo wręcz do zera. Odwrócony zostaje trend, w którego wyniku każde pokolenie zostawia więcej śmieci niż poprzednie. Archeologowie odległej przyszłości po 2040 rok nie będą mogli znaleźć praktycznie żadnych wysypisk cywilizacji, jedynie budowle, muzea i treść cyfrową, jeśli ta się zachowa. Obok produkcji przemysłowej i usług główną dziedziną gospodarki w 2040 rok pozostaje rozrywka. Ze względu na daleko posuniętą automatyzację i informatyzację oraz oparcie gospodarki na wiedzy, a także wydłużoną średnią długość życia, duża część osób przez większość życia pozostaje bez stałego zajęcia. Aby czymś się zająć, uczestniczy w rozmaitych formach zabijania czasu, przede wszystkim poprzez rozrywkę elektroniczną w wirtualnych społecznościach. Niesłychany rozwój przeżywają więc rozmaite formy zwirtualizowanej aktywności podobnej do dzisiejszych gier MMORPG. Tylko że nie trzeba się w nich wcielać ani w elfa, ani trolla. Można równie dobrze w nauczyciela, przedsiębiorcę, rolnika albo kapitana statku kosmicznego. Wszystko w kolorze i 3D, z jakością realniejszą od realności. Psycholodzy i socjolodzy w mediach głównego nurtu narzekają na oderwanie milionów osób od rzeczywistości, ale nikt nie ma dobrej odpowiedzi na proste pytanie, co ci wszyscy ludzie robiliby, gdyby nie byli zanurzeni w świecie wirtualnym? S. 2.164.120 przedsiębiorstwo przyszłości. Przedsiębiorstwo przyszłości bardziej przypomina żywy organizm niż taylorowską maszynę do zarządzania. Pozostaje w stanie nieustannej zmiany. Zamiast realizować złożone i wieloletnie strategie, stara się błyskawicznie dostosowywać do zmieniających się okoliczności. Hierarchie i struktury poszły w niepamięć. Osoba posiadająca tytuł, główny facylitator procesu decyzyjnego, może mieć większy wpływ na firmę niż prezes zarządu. Decyzje i działania podejmuje się w sieci, przy czym jest to sieć raczej nieformalnych powiązań. Realną siłą sprawczą przedsiębiorstw jest merytokracja, stosunkowo wąska grupa specjalistów, którzy na bieżąco analizują napływające do niej informacje i podejmują decyzje, realokując zasoby przedsiębiorstwa tam, gdzie przyniosą największą wartość dodaną. W roku 2040 społeczeństwa oswoiły się już z całkowitą utratą prywatności. Profile na portalach społecznościowych, publiczne historie transakcji i preferencje zakupowe oraz filmy z monitoringu odarły ludzi z poczucia, że dopóki nie naruszyli prawa, nikt nie powinien się interesować, co robią, co czytają albo oglądają, co kupują i dokąd się przemieszczają. Prywatność stała się luksusem, na których stać tylko najbogatszych i manifestacją anarchistów, dobrowolnie wyłączających się z cyfrowego świata, z wszystkimi konsekwencjami takiego wykluczenia, to jest brakiem realnego dostępu do udogodnień cywilizacji, takich jak publiczny transport czy edukacja. W związku z powyższym, kluczowym zasobem przedsiębiorstwa stała się informacja, nie surowce, nie środki produkcji, nie technologie, nawet nie dostęp do klienta i rynków. To wszystko stanowi commodities, które można kupić bez kłopotu. Natomiast posiadanie informacji oraz umiejętność jej łączenia, analizy, wyciągania wniosków i stosowania, to przesądza o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa. Wygrywa nie ten, kto produkuje szybsze pojazdy. Wygrywa ten, kto lepiej jest w stanie dotrzeć ze swoim przekazem do klienta, wzbudzając w nim spersonalizowane, pozytywne emocje i skłonić go do zakupu nowego samochodu, a potem jest w stanie zarządzać przez cały cykl życia pojazdu informacją o jego wykorzystaniu, zaś po wycofaniu optymalnie zutylizować w celu odzyskania surowców i energii. Za 30 lat większość przedsiębiorstw udostępniać będzie swoje usługi. W chmurze. W taki sposób, że konsument nawet nie wie, że korzysta z usług danej firmy. Doskonałym przykładem jest bankowość. Niegdyś ostoja aluminiowych klamek i marmurowych blatów. W roku 2040 jest po prostu zestawem usług finansowych dołączanych w sposób transparentny do innych produktów lub usług. Bank uczestniczy na przykład w mikropłatności za treści premium w portalu, ale klient nie wie o tym. Może uczestniczyć także w finansowaniu poważniejszego zakupu poprzez kredyt ratalny, ale tak naprawdę usługi sieciowe przeprowadzają całą operację w taki sposób, że klient kupujący towar na raty nawet nie wie, że skorzystał z usług banku. Po prostu raz w miesiącu z jego konta schodzi rata i to wszystko. S. 2.164.121 Informatycy, wersja 5.0. Zawód zwany dzisiaj informatykiem. Za 50 lat praktycznie już nie istnieje, tak jak w początkach XX i nie istnieje inżynier jako nazwa pojedynczej profesji, a jedynie jako opis jej kategorii. Jest kilka rodzajów informatyków, których najbardziej łączy tak zwany geekhic, czyli kultura. Są analitycy chmury, którzy z jednej strony rozumieją dane zagadnienie lub branżę, z drugiej strony wiedzą, jakie usługi w chmurze niezbędne są do zaspokojenia jej biznesowych potrzeb. Są też wirtuozi usług, dostawcy pojedynczej usługi albo grupy serwisów operujących na dostarczonych danych. Przykładem takiej grupy usług są usługi geolokalizacyjne. Poprzez połączenie z serwisem handlowym pozwalają znaleźć najkorzystniejsze ceny w danej lokalizacji, na przykład restauracje polecane przez znajomych albo osobę, która niedrogo wynajmie mieszkanie na weekend. Szczególną rolę wśród informatyków pełnią specjaliści od cyborgizacji. W związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz postępami medycyny i technologii i znaczna część obywateli bogatszej części świata po 90 roku życia ma wstawione biomechaniczne części zapasowe. Tematem roku pozostaje spór etyczny pomiędzy biotykami od bioinformatyki, czyli wspomagania organizmu technologiami informatycznymi, a tak zwane macierzakami wymiana organów na hodowane z komórek macierzystych. O wyższości jednych nad drugimi sążniste artykuły piszą filozofowie, autorytety moralne i katecheci. Kolejną grupę wśród informatyków stanowią tak zwane ultraspecjaliści. Doskonale znają się na jednym, bardzo wąskim wycinku danej technologii. Ich kompetencje są tak specjalistyczne i jednocześnie tak wąskie, że żadne przedsiębiorstwo nie będzie potrzebować ich w całości. Będą więc wynajmować siebie i swoją wiedzę na pojedyncze godziny, a nawet pojedyncze pytania. Rezydować będą wyłącznie w sieci, bo żadna firma nie będzie miała potrzeby oglądania takiego specjalisty na własne oczy. W roku 2020 2040 do łask wróci robotyka, a szczególnie ta jej gałąź, która związana jest z nanotechnologiami. Nanorobotyka, profesja, której 30 lat wcześniej nie było. To kierunek studiów i specjalizacji najchętniej wybierany przez bardzo uzdolnioną młodzież. Narodowe programy rozwoju nanorobotyki opracował już każdy kraj, nie wyłączając Polski. Niejako na drugim biegunie rozwija się informatyka humanistyczna, to jest dziedzina zajmująca się szeroko pojętym interfejsowaniem człowieka i systemów, zarówno w wymiarze komunikacji z urządzeniami komputerowymi głos, obraz, interfejsy dotykowo-ruchowe, jak i w obszarze specyfikacji i wymagań i rozwijania systemów pod konkretne potrzeby, których źródłem nadal jest człowiek. Arystokrację zawodu stanowią ci, którzy funkcjonują w merytokratycznej sieci przedsiębiorstwa. Wspierają podjęcie decyzji biznesowej, od razu oferując informacje i technologie mogące jej służyć, korzystając z pomocy pozostałych przedstawicieli wielkiej rodziny informatycznych profesji. Przylgnęła do nich nazwa Mentatów, pochodząca z klasycznej powieści Duna Franka Herberta. Informatycy w przedsiębiorstwie przyszłości nieomal nie spotykają się w biurze. Wirtualizacja środowiska pracy posunęła się tak daleko, że dzięki łączności wideokonferencyjnej można pracować z innymi ludźmi bez fizycznego ich spotykania. Większość merytokratów w rzeczywistości 2040 rok pracuje zdalnie. W danym momencie znajduje się w biurze firmy, u klienta, w domu albo w podróży. Jest to bez znaczenia, dlatego że łączność dostępna powszechnie i za rozsądne pieniądze w połączeniu z technologiami zdalnej obecności trwale przemodeluje nie tylko biznes, ale i miasta. Zniknęły poranne i popołudniowe korki. Po prostu ludzie nie jeżdżą już do pracy albo są tam w różnych godzinach. Rewolucji uległ cały system edukacyjny. W trzeciej dekadzie XX i wieku społeczeństwa zdały sobie sprawę, że przygotowanie do konkretnego zawodu nie ma sensu, bo zawody, które były najbardziej chodliwe na początku 8-letniego cyklu studiów, przestają istnieć pod jego koniec. W edukacji postawiono więc na zbudowanie solidnych podstaw z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Ogólnocywilizacyjną bazę, filozofia, logika, języki obce, historia kultury i sztuki oraz umiejętność uczenia się. Edukacja stała się procesem ciągłym. W ciągu życia pracownik kilka razy wraca na uniwersytet, by uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności o odkrycia ostatnich lat i uzyskać nową specjalizację. Trend ten dotyka informatyków w nie mniejszym, ale i nie większym stopniu niż pozostałych pracowników. S. 164122. Czy przyszłość nas potrzebuje? Pytanie to postawił w 2003 rok Bill Lloyd. Odpowiedział na nie sobie sam. Nie, nie potrzebuje. Jednak dziś, 7 lat później, potrafimy sobie wyobrazić przyszłość, która nie tylko nas potrzebuje, ale nie potrafi się bez nas obejść. To oczywiście tylko jeden, raczej optymistyczny scenariusz rozwoju informatyki, ale może czytelnicy zarysują inne? Zapraszamy do wspólnego przewidywania. To coś więcej niż zabawa.